Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Whole Earth Discipline, pod pełnym podtytułem Why Dense Cities.
Nuclear power, transgenic crops, restored wildlands, and geoengineering are necessary to opublikowani W2009 roku manifest ekologiczny Stuarta Branda.
Autor, znany wcześniej jako twórca Whole Earth Catalog, nie odrzuca celu ruchu środowiskowego, lecz kwestionuje część jego tradycyjnych metod i odruchów. Książka należy do literatury popularno-naukowej i publicystyki dotyczącej polityki klimatycznej, technologii oraz rozwoju cywilizacyjnego. Brand wychodzi od trzech przeobrażeń: zmian klimatu, szybkiej urbanizacji i rozwoju biotechnologii.
Twierdzi, że problemy o skali planetarnej nie ustąpią wyłącznie dzięki indywidualnej prostocie życia, lokalnym inicjatywom czy zakazom technologicznym.
Proponuje ekopragmatyzm, czyli ocenianie rozwiązań według ich rzeczywistych skutków, kosztów i skali działania. Dlatego broni gęstych miast, energetyki jądrowej, roślin transgenicznych, odtwarzania dzikiej przyrody oraz badań nad geoinżynierią. Jest to książka polemiczna, celowo niewygodna dla wielu nurtów ekologii, ale oparta na pytaniu, jak ograniczać szkody w świecie już głęboko przekształconym przez człowieka. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ekopragmatyzm zastępuje ideę nietkniętej natury oceną skutków. Centralnym stanowiskiem Branda jest ekopragmatyzm.
Podejście odrzucające automatyczne utożsamianie ekologii z nieufnością wobec technologii.
Autor uważa, że człowiek już zmienił planetę na ogromną skalę poprzez emisje, rolnictwo, przekształcanie krajobrazu i rozwój infrastruktury.
W tej sytuacji samo wezwanie do pozostawienia natury w spokoju nie stanowi, jego zdaniem, wystarczającej polityki. Trzeba świadomie zarządzać skutkami ludzkiej obecności, przy czym interwencje powinny być możliwie ostrożne, ale zarazem adekwatne do skali zagrożeń.
To rozumowanie nie jest prostą apologią każdej innowacji. Brand stawia raczej pytanie, czy odrzucenie danego narzędzia nie przynosi większych szkód niż jego kontrolowane użycie. Jeżeli technologia może ograniczyć emisje, zużycie ziemi albo presję na ekosystemy, nie powinna być skreślana dlatego, że jest przemysłowa, sztuczna lub nowa.
Takie przesunięcie kryterium od intencji i symboli ku mierzalnym konsekwencjom stanowi główną prowokację książki. Autor podkreśla również, że działania jednostek mają ograniczony zasięg wobec problemów systemowych. Cena emisji, standardy energetyczne, planowanie miast, finansowanie badań i nadzór nad ryzykiem wymagają instytucji publicznych.
Ekopragmatyzm Branda jest więc jednocześnie propozycją etyczną i polityczną, nakazuje brać odpowiedzialność za planetę zmienioną przez ludzi, zamiast udawać,
że da się wrócić do stanu sprzed tej ingerencji. Po drugie, gęste miasta jako sposób na ograniczenie presji na grunty i energię. Jedna z najbardziej kontrintuicyjnych tez Branda brzmi, że miasta mogą być bardziej ekologiczne niż rozproszona zabudowa i życie na wsi. Nie chodzi mu o twierdzenie, że każda metropolia działa dobrze.
Wskazuje natomiast, że duża gęstość zaludnienia pozwala dzielić infrastrukturę, mieszkania, transport zbiorowy, sieci energetyczne i usługi.
Gdy ludzie mieszkają bliżej siebie, przeciętnie potrzeba mniej ziemi, dróg, przewodów i energii na osobę niż w modelu rozlewania się przedmieść.
Brand wiąże urbanizację także z ochroną terenów poza miastami.
Koncentracja ludności może zmniejszać presję na zajmowanie kolejnych gruntów pod zabudowę, a tym samym ułatwiać pozostawienie lub odtwarzanie większych obszarów dzikiej przyrody.
Jest to ważne odwrócenie nostalgicznego obrazu wsi jako z definicji zielonej.
Według autora problemem nie jest samo miasto, lecz jego nieefektywny układ, zależność od samochodu, ubóstwo infrastruktury i brak dostępu do stabilnej energii.
Książka nie idealizuje jednak miejskiego życia, szczególnie warunków w nieformalnych osiedlach szybko rosnących krajów.
Brand traktuje urbanizację jako nieunikniony proces, który wymaga inwestycji w wodę, kanalizację, elektryczność, transport i bezpieczne mieszkalnictwo.
Praktyczna implikacja jest jasna. Polityka ekologiczna powinna poprawiać jakość i sprawność miast, a nie próbować powstrzymać migrację do nich.
Dobrze zaprojektowana gęstość staje się narzędziem oszczędzania zasobów, nie zaprzeczeniem troski o środowisko. Po trzecie, energetyka jądrowa jako niskoemisyjne uzupełnienie transformacji energetycznej.
Brandt zdecydowanie opowiada się za włączeniem energetyki jądrowej do odpowiedzi na kryzys klimatyczny.
Jego argument nie polega na lekceważeniu ryzyka awarii, odpadów promieniotwórczych czy kosztów budowy reaktorów.
Twierdzi jednak, że porównanie powinno obejmować również ryzyko dalszego spalania węgla i gazu, które powoduje trwałe emisje gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenie powietrza.
Darciuk w takim zestawieniu energia jądrowa jest dla niego użytecznym źródłem niskoemisyjnej energii elektrycznej, zdolnym pracować niezależnie od pogody.
Autor polemizuje z ekologicznym odruchem, który traktuje atom jako technologię z definicji nieakceptowalną.
Zamiast tego proponuje analizę całego systemu energetycznego, skali zapotrzebowania na prąd, niezawodności sieci oraz tempa, w jakim można wycofywać paliwa kopalne.
Nie przedstawia atomu jako pojedynczego, cudownego rozwiązania. Uznaje go raczej za element zestawu narzędzi potrzebnych w świecie, gdzie elektryfikacja transportu, ogrzewania i przemysłu może zwiększać popyt na czystą energię.
Ta część książki pozostaje sporna, zwłaszcza w świetle różnic między państwami w zakresie kosztów, regulacji i możliwości budowy reaktorów.
Jej wartość analityczna polega jednak na wymuszeniu uczciwego porównania alternatyw.
Brandt pyta, czy sprzeciw wobec atomu wynika z aktualnego bilansu zagrożeń, czy z utrwalonej tożsamości politycznej.
Dla jego ekopragmatyzmu liczy się przede wszystkim szybkie ograniczanie emisji przy zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności dostaw.
Po czwarte, rośliny transgraniczne i intensyfikacja rolnictwa w służbie ochrony ziemi. W odniesieniu do rolnictwa Brandt argumentuje, że biotechnologia, w tym rośliny transgraniczne, może ograniczać ekologiczny koszt produkcji żywności.
Jego punkt wyjścia jest materialny. Rosnąca populacja potrzebuje żywności, a zwiększanie areału upraw często odbywa się kosztem lasów, mokradeł i siedlisk dzikich gatunków.
Jeśli wyższe lub stabilniejsze plony można uzyskać na już użytkowanej ziemi, presja na przekształcanie kolejnych terenów może się zmniejszać.
Właśnie dlatego Brandt łączy nowoczesne rolnictwo z możliwością odtwarzania dzikiej przyrody.
Autor sprzeciwia się traktowaniu inżynierii genetycznej jako technologii moralnie podejrzanej z samej definicji.
Proponuje oceniać konkretne odmiany, ich zastosowania, skutki dla rolników i środowiska oraz sposób regulacji.
Rośliny odporne na szkodniki lub choroby mogą, zależnie od warunków, pomagać ograniczać straty i użycie części środków ochrony roślin.
Nie oznacza to, że każda modyfikacja genetyczna jest korzystna, ani że problemy rolnictwa sprowadzają się do biologii nasion.
Ważnym ograniczeniem tego stanowiska jest potrzeba silnego nadzoru.
Oprawy transgeniczne są powiązane z kwestiami własności intelektualnej, koncentracji rynku nasiennego, odporności chwastów i owadów oraz lokalnych praktyk rolniczych.
Brandt nie buduje więc przekonującej argumentacji wtedy, gdy biotechnologia jest przedstawiana zbyt szeroko jako odpowiedź na złożone konflikty żywnościowe.
Najmocniejsza pozostaje jego zasada, że ochrony przyrody nie da się oddzielić od wydajności rolnictwa i sposobu gospodarowania ziemią. Na koniec.
Geoinżynieria i odtwarzanie ekosystemów jako zadania wymagające ostrożnego zarządzania. Najbardziej kontrowersyjny obszar książki dotyczy geoinżynierii, czyli możliwych interwencji na dużą skalę, które miałyby ograniczać część skutków ocieplenia klimatu.
Brandt nie twierdzi, że należy natychmiast wdrażać takie metody.
Uważa natomiast, że sama możliwość ich przyszłego rozważania wymaga badań, monitoringu i publicznych zasad decydowania.
Jeżeli redukcja emisji okaże się zbyt wolna wobec rosnącego ryzyka klimatycznego, brak wiedzy o potencjalnych środkach awaryjnych byłby również formą nieodpowiedzialności.
Jego stanowisko opiera się na rozróżnieniu między badaniem a rutynowym zastosowaniem.
Geoinżynieria może wywoływać skutki uboczne rozłożone nierówno między regionami, a jej użycie rodzi pytania o międzynarodową zgodę, kontrolę i możliwość przerwania działań.
Dlatego Brandt podkreśla potrzebę lepszego rozumienia systemów ziemi.
Jest argument za przygotowaniem instytucjonalnym, nie za swobodnym eksperymentowaniem z atmosferą.
Równolegle książka przedstawia odtwarzanie naturalnej infrastruktury jako konieczny element odpowiedzialnej ingerencji.
Dzikie obszary, lasy, gleby i ekosystemy nie są dekoracją wobec technologicznych rozwiązań, lecz częścią systemu podtrzymującego życie.
Brand proponuje zarządzanie, które pozwala przywracać funkcje ekologiczne tam, gdzie jest to możliwe. Napięcie między naprawą a pychą kontroli pozostaje nierozstrzygnięte i właśnie dlatego ta część książki jest wartościowa.
Zmusza do dyskusji nie tylko o tym, czy interweniować, lecz także kto miałby o tym decydować, na podstawie jakiej wiedzy i z jaką odpowiedzialnością za skutki.
Podsumowując, Whole Earth Discipline warto polecić czytelnikom zainteresowanym polityką klimatyczną, energetyką, urbanistyką, rolnictwem i sporami wewnątrz ruchu ekologicznego.
Szczególnie użyteczna będzie dla osób, które chcą zrozumieć argumenty stojące za tak zwanym jasnym, technologicznym ekologizmem, nawet jeśli ostatecznie ich nie przyjmą.
Nie jest to podręcznik wdrażania konkretnych polityk, ani bezstronne zestawienie wszystkich stanowisk.
To wyraźnie autorski manifest, w którym Brand świadomie wybiera tezy zdolne podważyć ustalone podziały. Praktyczną korzyścią z lektury jest trening myślenia systemowego.
Książka zachęca, by pytać o pełny bilans emisji, wykorzystania ziemi, infrastruktury i ryzyka, zamiast oceniać rozwiązanie tylko po jego wizerunku jako naturalnego lub sztucznego.
Intelektualnie cenne jest także rozróżnienie między skalą indywidualnych wyborów a skalą decyzji państwowych i międzynarodowych.
Brand przypomina, że problemy klimatu i zasobów wymagają instytucji zdolnych kształtować ceny, sieci energetyczne, badania oraz normy bezpieczeństwa.
Na tle wielu książek ekologicznych wyróżnia ją gotowość do obrony atomu.
Biotechnologii i badań nad geoinżynierią z perspektywy autora wywodzącego się z samego ruchu środowiskowego.
Jej słabością może być zbyt duża wiara w sprawczość technologii i trudność politycznego wdrażania proponowanych rozwiązań.
Mimo to pozostaje ważną, prowokującą syntezą, ponieważ nie pozwala traktować ekologii jako zbioru wygodnych odruchów, lecz jako sztukę podejmowania trudnych porównań.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Stuart Brand, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.